poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa serdecznie w późniejsze niedzielne popołudnie. Do naszego studia zaprosiłem dziś chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych poznańskich radnych, Lidia Dudziak, klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam na Brewińskiego 5.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No daleko pani nie miała, droga pani sąsiadko.
Nie, no jestem tu z Łazarza. Jestem tu z wojska, bym powiedziała, u siebie.
A wie pani, co kiedyś napisała o pani jedna z gazet? Lidia Dudziak, najbardziej rozpoznawalna postać na Łazarzu poznańskim.
O, to miłe. A muszę powiedzieć, że może coś w tym jest, bo ja nawet kiedyś zostałam, to było w którym to roku, w 2003 roku bodajże, otrzymałam od czytelników głosu tytuł Super Radnej Miasta Poznania. Mam nawet statuetkę z tego tytułu. No także to było miło.
Chociaż pewnie jeszcze ważniejsza lata, byłaby super radna dzielnicy Łazarz.
A też mam, to super radną nie mam, ale mam człowiek Łazarza mam, tak? I przyjaciel Łazarza to też mam.
A mogłaby pani mieszkać poza Łazarzem?
Nie.
Nie?
Nie, bo ja się tu urodziłam. To jest moje miejsce na ziemi.
A co jest takiego właśnie w tej dzielnicy? Co jest takie niezwykłe i odróżniające? No bo ma klimat i to pewnie
ma
każdy,
klimat,
kto tu się znajdzie.
No, ten klimat się trochę zmienia, jak widzimy, i dobrze, bo przez to, że ludzie mogli sobie wykupić mieszkania, to teraz odnawiają, więc on zaczyna wyglądać ładnie. Chociażby zobaczmy na Małeckiego, jak się ładnie zmienia ulica, przy tym ta rewitalizacja, więc to się tak ładnie dopełnia. I o to chodziło w tym wszystkim właśnie. Dlaczego na Łazarzu? No bo ja się tutaj urodziłam, całe życie tutaj spędziłam. Sentymenty są niesamowite, bo tu mieszkałam z dziadkami, którzy zaraz po wojnie mieszkali kiedyś w barakach, jak się wojna skończyła, to wtedy przydzielali mieszkania ludziom i babcia mi zawsze opowiadała, że poszła ze sąsiadką swoją, z którą mieszkała w barakach, tutaj gdzieś tutaj właśnie w pobliżu gdzieś był jakiś taki urząd i dostały takie przydziały. Dostały przydziały na mieszkania. I właśnie dostały te przydziały tam, gdzie mieszkamy dzisiaj. Potem się okazało, że te mieszkania to są Uniwersytetu Adama Mickiewicza, nie? Także, a potem tak się dobrze zadziało, że dzięki rektorowi, panu Stanisławowi Lorencowi, z którym miałam okazję bywać na meczach koszykówki i z nim dużo rozmawiać.
No koszykówce to jeszcze
udało się przekonać poznałem. Go i Senat wyraził zgody, że wtedy oni nam sprzedali ludziom te mieszkania po prostu tak, że teraz jesteśmy, mieszkamy jakby u siebie.
Doskonale panią rozumiem, moi dziadkowie. Dziadkowie też mieszkali na Łazarzu. Dzisiaj tam stoi arena.
Właśnie, no niektórzy mieli szczęście takie jak moi dziadkowie, a niektórzy, no mówię, dwie sąsiadki szły w jednym miejsce, ale każda z nich dostała coś innego do przydziału.
Wnukom pokazuje pani?
Oczywiście wnukom pokazuje. Wnuki, my chodzimy z dziećmi, z tymi małymi wnukami, to chodzę na arenę, na te tutaj nasze place zabaw, które są w pobliżu. Latem na naszą pływalnię na Kasprowicza, którą udało się uratować, bo przecież były zakusy, żeby ją całkiem zlikwidować. Mam nadzieję, że wyremontujemy naszą arenę i będziemy mogli tam z tymi już starszymi wnukami, już 18-letnimi za chwilę, będziemy mogli na koncerty chodzić.
A to jeszcze jest trochę taki zawód babcia?
Znaczy, ja nie jestem taką babcią stacjonarną, że ten, ale po prostu, no jestem
babcią. Nie, Lidii Dudziek, nigdy
babcią.
Nie podejrzewam ostateczność,
jest mi bardzo,
absolutnie.
Bardzo miło i bardzo się cieszę, jak te małe do mnie przyjeżdżają i możemy z nimi coś robić, szczególnie z tą najmłodszą. Się wygłupiamy, chodzimy na place zabawy, skaczemy na różnych, tak, lubię być babcią.
Ma pani jakieś danie popisowe, które pani robi zawsze? Mówią, babciu, zrób.
Danie popisowe oczywiście, mam kluski z kapustą i z wędzonką. Dzieci po prostu się tak zajadają, że ja muszę zrobić taką miskę, jak kiedyś na wsiach robili, taką wielką michę i po prostu każdy się tak zajada, że zawsze się śmiał, że nie nadążam gryźć, tak, tylko łykałem w całości.
Chór parafialny Dolorosa. Jeszcze pani śpiewa?
Tak, śpiewam.
Parafia Matki Boskiej Bolesnej.
Parafia Matki Boskiej Bolesnej.
Też rewitalizacja przecież, prawda?
Tak.
To też jest inna.
Pierwszy dyrygent, ksiądz Janusz Piotrowski, świętej pamięci, który nam tak odszedł niespodziewanie, niepotrzebnie, myślimy. No ale tak widocznie taka była wola. Potem mieliśmy innego dyrygenta, teraz mamy Mateusza Tomczyka. Jego mama śpiewała w chórze, jego babcia śpiewała w chórze i jego dziadek śpiewał w chórze. Także taka tradycja jest i Mateusz nas teraz prowadzi z młodym człowiekiem, więc myślę, daje sobie radę. No i myślę, że śpiewamy coraz lepiej, chociaż nie jest nas coraz więcej.
A jak długo pani jest już?
Ja już ponad 30 lat.
A, podobno dobry sopran, tak o pani mówią.
A czy dobry, to nie wiem.
Ale sopran.
Sopran no i się cieszę, że mogłam się znaleźć w tej drużynie, bo wcale nie uważam się za jakąś super, absolutnie śpiewaczkę. Nie, nie, nie. Że zawsze się śmiałam, bo jak ja byłam jeszcze taką dziewczyną, to sobie lubiłam śpiewać. To babcia moja kochana, ukochana, najukochańsza, z którą mieszkałam od urodzenia właściwie do końca życia z przerwą tam 4 lat powiedzmy, ale właściwie to do końca z nimi byłam, ja się nimi na końcu opiekowałam, to babcia zawsze mówiła, nie śpiewaj, bo ten pies wyje z bólu. Więc ja zawsze myślałam, że ja nie mogę śpiewać. I kiedyś jak właśnie ksiądz Piotrowski robił nabór do chóru, ja poszłam z moim synem, a on mówi, a to może pani przy okazji też tutaj mi zaśpiewa gamę. I ja mówię, to pani się nadaje, to zapraszam. Więc byłam mile zaskoczona, a babcia zdziwiona.
Zaczęła pani mówić o koszkówce. To jest chyba ważny element pani życia. I w ogóle sport to pewnie, jeżeli wejdzie się na pani profil facebookowy, to właściwie tam 90% informacji to są jakieś doniesienia sportowe, komentarze sportowe, zdjęcia sportowe. Zawsze tam się jakiś sportowiec pojawia gdzieś w tle.
Tak, rzeczywiście sport w moim życiu odgrywał bardzo dużą rolę. Ja jako młoda dziewczyna, chodząc do szkoły średniej, to właśnie wtedy zaczęłam grać w koszykówkę. Próbowałam też siatkówkę. Byłam wysportowana, jak to się mówi. No i szukałam tego swojego sportu. I nawet był moment, że miałam taką siatkówkę i teraz miałam wybrać, czy koszykówka, czy siatkówka. Wybrałam koszykówkę. I grałam w Lechu Poznań. Był kiedyś taki klub, KKS Lech Poznań.
Wszyscy żałują tego, że po tylu latach nie można reaktywować tych
sekcji. Ja żałuję bardzo, bo ja bym chciała, żebyśmy już nawet rozmawialiśmy z panem prezesem Klimczakiem. Rozmawiałam, czy by nie można było sekcji koszykówki, chociaż może chłopaków, może jak nie dziewczyn, to chłopców.
Mistrzostwa Polski, prawda? No, sam chodziłem do
areny. Ale oni
na
razie nie są zainteresowani, nie. A, no szkoda, no ale no i wtedy zaczęłam grać w koszykówkę i fajnie, no uważam, że sport to jest kapitalna rzecz dla młodych ludzi. Wtedy był fajny, a teraz to już w ogóle przejmuje wszelkie funkcje i wychowawcze. Dzisiaj, w dzisiejszym czasie, kiedy ludzie, młodzi ludzie są tak zagrożeni tymi wszystkimi niedobrymi rzeczami, które do nas dochodzą, no to sport jest, uważam, taką ucieczką. I jak się tak obserwuje, to z jednej strony dużo dzieci uprawia sport, ale z drugiej strony mogłoby jeszcze więcej.
A gdybym teraz zaprosił panią na boisko, zrobiłaby pani dwutakt?
No jestem, żebym zrobiła dwutakt, bym rzuciła do kosza, ale powiem szczerze, że biegać nie mogę.
Za 3 punkty też?
Bo niestety ta moja miłość do tej koszykówki skończyła się kontuzją i to dosyć ciężką, czy operacji kolana, a na końcu endoprotezę już teraz mam, także no nie mogę tak biegać, jak bym chciała.
Za chwileczkę uwierzę, że to powiedzenie, że przez sport do...
No, chciałobyś tak powiedzieć, ale pierwsza kontuzja była przez sport, bo to była kontuzja na boisku, a potem pewnie już przez wszystkie lata zwyrodnienie i to tak wiadomo. Ale to nie żałuję tego.
Do jakiego momentu pani doszło właściwie? Kiedyś powiedziała, że to było już prawie zawodowstwo.
Ja byłam w zespole, no ja taki ciekawy przypadek byłam, bo ja byłam jako juniorka, dosyć dobra byłam, że mnie powołał trener. Ostatni mój trener to był Kazimierz Lewandowski. I on mnie powołał do pierwszego zespołu. Ja byłam oczywiście rezerwa, ja nie byłam, że grająca, broń Boże, w pierwszej piątce. Byłam tą rezerwą, ale dla mnie to było takie, 17-letnie dziewczyny, to było takie wyróżnienie. I trener do mnie mówił, słuchaj, Lila, bo na mnie mówili wszyscy Lila, to no masz jakbyś miała torpedę, idź jak burza. No i ja byłam wtedy taka zadowolona, że mnie ten trener tak chwali. Grałam z najlepszymi koszykarkami, jakie wtedy mogły być. To była Danuta From, Strużyna, Stężycka, Grześkowiak, Ola Ismer, Renata Lubczyńska, potem po mężu Herkt. Także to były wspaniałe zawodniczki, już starsze ode mnie oczywiście, no ale dla mnie to był taki handicap. No ale niestety kontuzja przerwała to wszystko i...
No tak, ale miłości do sportu
ale nie, no
się
miłość
pani
jest i
nie wyleczyła.
Nie wyleczy się nigdy, bo ja po prostu kocham tą koszykówkę, wspieram ją, ale generalnie lubię sport. Ja lubię sport, chodzę na mecze Lecha. Jak mogę, to na Warty, chociaż to do tego Grodziska jest ciężko tam dojechać, ale wspieram ich jak mogę.
Ale jest pani bardziej lechitką czy warciarką?
Powiem szczerze, no wszyscy są za Lechem, tak? Ale ja jestem też za Wartą, więc jak mogę, to jadę na Warty, ale na Lecha częściej
pani
chodzę.
Chodzi na Lecha?
Ja na Lecha chodzę właściwie jeszcze świętej pamięci. Mój tata mnie zabierał na Lecha. Jeszcze nie było tego stadionu. Była ta jedna trybuna, na którą tam mogliśmy iść. No to wtedy to były lata.
To właściwie pieszo można było iść na Bułgarską z Łazarza.
Tak, no... Tak.
Pamiętam takie mecze, jak się szło na mecz Lecha, a potem się szło pieszo na koszykówkę do areny po meczu na Bułgarskiej. Szkoda tych czasów, bo rzeczywiście...
A wracając do tej koszykówki, to udało się nam tą koszykówkę na moment jakby tak odtworzyć. To było wówczas, kiedy właśnie graliśmy na arenie, kiedy one się nazywały Stary Browar. I wtedy dziewczyny były wicemistrza Polski miały wtedy. To była naprawdę fajna drużyna, ale to też dzięki właściwie ówczesnej władzy, to był prezydent globalny i prezydent Frankiewicz, bo koszykówka i siatkówka wtedy upadała całkowicie.
No, prezydent Frankiewicz to też był znany miłośnik to był, sportu.
Może jeszcze taki moment powiem na temat Frankiewicza, ale wtedy był taki moment, że to wszystko upadało i wszyscy mówili, róbcie coś, bo nie ma koszykówki, no nie mamy, nie ma w ogóle sponsorów, nie ma. I wtedy prezydent do mnie powiedział, ja nie mogę, że nie może sprzedawać i tak dalej, ale my byśmy chcieli tą koszykówkę, mieszkańcy chcą oglądać tą koszykówkę, proszę coś zrobić. Jak zdobędziesz poparcie radnych, to proszę bardzo, ja się zgodzę. I wtedy 99% radnych mi podpisało się pod tym wnioskiem, żeby wspomóc koszykówkę i siatkówkę i prezydent wtedy dał po 500 000. To były straszne pieniądze i to uratowało tą koszykówkę.
Ja sobie tak wynotowałem funkcje, jakie pani pełniła, pełni, jeśli chodzi o koszykówkę. No to jest, czy w ogóle o sport poznański, członek zarządu AZS-u, to nadal aktualne Poznań?
To już parę lat temu było. Mhm. Teraz jestem członkiem AZS-u, tak.
Tak, Wielkopolski Związek Koszykówki. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy.
Tak. A to jest wszystko. Taki ewenement. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy, to jest tak zwany MUKS Poznań. To są koszykarki, które powstały na bazie upadającej Olimpii. To jest taki zespół, który powstał od zera, od podstaw. Państwo Jabłońscy założyli go wspólnie z rodzicami i ja ich wspomagam od samego początku, bo oni też mieli trochę podgórkę, bo za nimi nikt nie stał ważny, nikt. Więc oni nie mieli jakby takiego wsparcia, jak to AZS. No bo AZS to wiadomo, to jest nazwa sama w sobie i to jest marka. Natomiast tutaj i oni przez te 20 lat teraz będą obchodzić, są wspaniałym klubem, szkolą młodzież, piramidę szkolenia, to jest ich dzieło. Od każda Kasia, każda Ola gra w kosza od przedszkola, to jest właśnie MUKS. Potem inni z tego zaczerpnęli i dzisiaj mamy piękną piramidę szkolenia dzieci i młodzieży w Poznaniu.
Są też sukcesy, są zawodniczki, które osiągnęły z tego MUKS-u etap.
Zawodniczki z MUKS-u osiągają bardzo dobre wyniki i mają dużo mistrzostw Polski, wicemistrzostw Polski, dziewczyny odchodzą, bo później tutaj już na tym etapie pewne szkolenie się kończyło, no i został albo AZS, albo do innych zespołów. Odchodziły do innych miast, do innych zespołów, za granicą grają. Świetne dziewczyny. Także mówię, to jest kuźnia talentów.
A pani chodzi na takie mecze podwórkowe? To jest tak, że nie tylko na te duże
spotkania?
Nie,
ja chodzę na MUKS-a regularnie. Tak. Mhm. Chodzę teraz, właściwie ciągle chodzę na koszykówkę, bo teraz mamy jeszcze chłopaków. Trzy zespoły w drugiej lidze. Mhm. Pan sobie wyobraża?
Tylko, że nie można tylko na ten poziom wyżej przenieść.
Szkoda, że się też pokrywają nieraz te mecze, ale teraz właśnie, jak są trzy zespoły, to mamy derby i właśnie te derby parę dni temu się odbyły. To była Enea Basket i to był TS Basket. Trochę starsi panowie, którzy też grają w basket. No i są w drugiej lidze.
A wrócę jeszcze na chwileczkę do Lecha Poznań piłkarskiego. Ma pani swoje ulubione miejsce, gdzie pani siada w tej chwili na trybunach? Zawsze stałe, czy nie? Czy to tak jak...
Znaczy my mamy takie stałe, ale teraz jest zmiana, bo przez ten COVID musimy wędrować, więc wędrujemy na razie. Na razie wędrujemy. Przyznam się, że na każdym meczu nie byłam ostatnio, ale przed pandemią byłam na każdym.
A taki najbardziej pamiętny, który pani zapadł w głowie?
Mnie się podobają te mecze, jak jest oprawa. Ja nie jestem taki kibic, wie pan, ja nie jestem taki kibic, który od początku do końca zna wszystkie nazwiska, jakie wyniki. To ja taki kibic nie jestem. Ja po prostu lubię to widowisko. Lubię, jak nasi wygrywają. Lubię kibicować na tym stadionie. Lubię ten klimat.
Daje się pani porwać emocją?
Tak, daje się porwać emocją. Mam szalik, mam swój szalik i też kibicuję. I jestem poznańska pyra, więc wspieram to.
No, w takim razie Lidia Dudziak jest osobą aktywną, czynną, no i taką, która lubi być ciągle w ruchu. Czy ja się nie pomylę, jeżeli tak powiem?
Nie, no jestem ciągle w ruchu. Ja nie mogę być w domu, bo zawsze mówię, jak będę w domu, to chyba szybko będę musiała się pożegnać z tym światem. Ja nie mogę być w domu, tym bardziej, że w ostatnim czasie taka brzydka choroba mi się przyplątała, ale dałam sobie z nią radę i myślę, że mam szczęście i dlatego nie mogę siedzieć w domu i nie wykorzystać tych momentów, które jeszcze mogę mieć przed sobą.
Wśród propozycji muzycznych, które pani dzisiaj do ucha mi szepnęła, jest Marek Grechuta, Nie dokazuj, miła nie dokazuj, to taka przekora, czy trochę też taki pani rys charakterologiczny?
Po pierwsze lubię Grechutę, właściwie wszystkie jego utwory, po prostu to jest dla mnie, jeszcze wtedy jak była młoda i Grechuta przecież śpiewał, to już wtedy bardzo go lubiłam słuchać, no a ta piosenka to trochę może taki rys, taki trochę nie dokazuj.
No to się wszystko w takim razie zgadza, zatem posłuchajmy.
Kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie, wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Mora pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważnie. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle wśród pokazu padły słowa: nie dokazuj, miło nie dokazuj,
Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu, to mi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu, to mi serca mego lud. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż, na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach. Czy to były płótna mistrza Jana, czy Kantego? Nie pamiętam tego. Były tam obrazy, wielkie płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami szkice nastrojowe. Całe szczęście, że naturą martwą jednak były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu, to mi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu, to mi serca mego lud. Była także pewna chwila, której nie zapomnę. Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne. Przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży, której taniec serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przeciwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak i zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miły, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu stopi serca mego lud.
Poza protokołem.
Przypomnę, w naszym studiu dziś poznańska radna Lidia Dudziak. Lidia Dudziak, która jest kolejarzem, mogę tak o pani powiedzieć. Nie chodzi tylko o Lecha Poznań, tylko o pani zawód.
Tak, rzeczywiście mój pierwszy zawód to dyżurny ruch. Prowadziłam ruch pociągów.
Naprawdę?
I się nie zdarzyły.
To nie jest tylko tak w papierach zapisane.
Nie, ale jestem zawodem dyżurna ruchu. Ja jestem po technikum kolejowym na ulicy Fredry. Zresztą to jest najlepsza szkoła techniczna w ogóle w Wielkopolsce na pewno, a bardzo wysoko w Polsce.
Tak,
w Poznaniu to już bezwzględnie.
W niedawnym rankingu prestiżowym.
Więc jestem bardzo dumna. Że
technikum komunikacji chyba tak to
tak,
się
to było
nazywa.
Technikum, tak, teraz jest tak. A wtedy to było technikum kolejowe Ministerstwa Komunikacji. I to rzeczywiście była fantastyczna szkoła, powiem szczerze. No i tam właśnie się wyuczyłam na dyżurnym ruchu. A wie pan, dlaczego poszłam do technikum kolejowego?
Bo
ja chciałam być geografem, geologiem właściwie, ale ja poszłam z miłości do mojego dziadka, bo mój dziadek był kolejarzem. Ja naprawdę poszłam z miłości do mojego dziadka, bo dziadek był też kolejarzem.
No tak.
No.
Na Łazarzu mam ulicę kolejową. To na ulicy jest taka mamy, bardzo
tak, ja mieszkam
symboliczna.
W pobliżu ulicy kolejowej, więc to wszystko jest... Tak, pierwszy zawód jest kolejarz.
To słyszała pani od dzieciństwa turkot kół pociągu?
No może nie, bo ja tak blisko nie mieszkam zupełnie. Kolejowa to raczej to słyszy. My już następne ulice mniej, ale no tak, no bezwzględnie. Mhm. Byłam dyżurną ruchu.
To najpierw był dziadek, ale potem musiało pani jednak się spodobać, bo inaczej...
No tak, ale spodobowało mi się, widocznie dziadek opowiadał o tym wszystkim, no to tak trochę mi się spodobało, takie techniczne rzeczy. No i tak to się stało, no nie wiem.
Bo ja tak się zastanawiałem, jak wygląda taka rola kobiet na kolei, bo zawód oczywiście nie jest jakiś tylko na mężczyzn nastawiony, mm-hmm. no ale jednak mimo wszystko mm-hmm. to oni są raczej kojarzeni.
Dlatego dziewczyny były na niektórych, nie na wszystkich wydziałach. Znaczy na moim wydziale to było w sumie mało dziewczyn, bo kończyło 4.
Mhm. No. To rzeczywiście.
Zaczynało 14 na całą klasę, a skończyły 4.
4 najwytrwalsze.
Na 30 tam w sumie, nie? Mhm. Czyli dziewczyny były na innych wydziałach, tam jakieś elektryczne były, czy drogi, mosty, a na ten akurat mniej.
A długo pani, tak, że tak powiem, była praktykującą kolejarką, w takim sensie tą dyżurną ruchu?
Ja byłam z 4 lata. Ja byłam dyżurną ruchu na nastawni na przykład. Nastawnia to jest taki pulpit, mamy do dyspozycji i ustawiamy drogę przejazdu pociągu. Mhm. Specjalnymi takimi guzikami ustalamy i on ma, wyświetla mu się maszyniście i on widzi, że ma drogę wolną i jedzie. Ale czasami były takie sytuacje i to między innymi też spowodowało, że ja zrezygnowałam później z tego zawodu. Na przykład w Naramowicach byłam na takiej nastawni, do góry tam się wchodziło. No i teraz się okazało, że zepsuły się urządzenia. I wtedy ja musiałam w nocy, bo to była nocka, wyjść z tej nastawni i iść z kilometr do tego pociągu, który tam czekał pod semaforem i dać mu taki rozkaz szczególny do ręki, żeby on mógł jechać. No to wtedy ja byłam młoda dziewczyna, to wtedy ja się tak bałam, że mój dziadek kochany, o którym mówię, on mnie odprowadzał na tą nockę do tej pracy, do tych Naramowic i potem stwierdziłam, że kurczę, no nie, w nocy to ja nie... Jednak praca w nocy, nie wszyscy mogą pracować w nocy. Stwierdziłam, że nie, ja się w nocy nie nadaję. Ja potem cały dzień spałam, ja byłam, no po prostu stwierdziłam, że nie dam rady.
Ale mimo wszystko nie zrezygnowała pani tak do końca z kolejarstwa.
Nie, no do końca nie.
Została pani przecież, zaczęła pani pracować w kolejowej księgowości, tak to nazywam.
Tak, księgowości byłam, a później byłam technologiem. Mhm. No, także cały czas się przewijałam przez tą kolej.
No tak, ale w międzyczasie okazało się, że ma pani w sobie duży gen taki związkowy. No i zaczęła pani działać w Solidarności Kolejowej.
Tak, od 80 roku.
Czy na chwilę legalnie.
Tak, jak było legalnie, to już wtedy wstąpiliśmy nawet.
No to pani tak dosyć daleko zaszła, jeżeli chodzi o te struktury kolejowe Solidarności, bo chyba do...
Tak, ja byłam w sekcji krajowej, byłam wiceprzewodniczącą sekcji krajowej, tam delegatem na te wszystkie zjazdy to też byłam. Takżeśmy wtedy w branży dosyć fajnie działali, trochę były inne czasy, bo potem wszystko zaczęło się też, co słabsze firmy to padały, te utrzymały się tylko te silne, które miały jakieś tam inne produkty, których po prostu była potrzeba na rynku, nie?
Mhm. Pamięta pani też te czasy takie trudne, jeśli chodzi o Solidarność podziemną, stan wojenny i tak dalej?
W stanie wojennym to ja też byłam na urlopie, akurat rodziłam synka. Natomiast później, bo to przecież trwało, to my żeśmy tutaj działali raczej przy parafii Matki Boskiej Bolesnej. Tutaj były takie comiesięczne msze święte, później za ojczyznę. Prowadził ksiądz Leszek Marciniak, tutaj się to takie nasze podziemie łazarsko, Cegielszczacy, tutaj się spotykaliśmy w takiej grupie i tutaj...
Czy Łazarz miał swoją podziemną Solidarność, można tak powiedzieć?
Ja myślę, że tak skupialiśmy się przy księdzu Leszku Marciniaku i żeśmy no, przy nim to wszystko robili, to byli ludzie, którzy, mówię, pochodzili i z kolei, i z Cegielskiego, i z ZNTK, i z MPK. To były takie tłumy na tej mszy świętej wtedy, że, a ksiądz Leszek Marciniak, jak już wszyscy weszli się, to mówi, i zaczynał swoje kazanie, to mówi, a teraz można włączać magnetofony. A to było do tej ubecji, która przyszła w tych swoich płaszczykach równych i tam stół
się.
Ale byli wyróżniali. Grzeczni, nigdy nie atakowali. W kościele bardzo grzecznie się zachowywali, nigdy nie atakowali. Na pewno Najświętszego Sakramentu.
A jest coś takiego jak łazarskość w znaczeniu tych ludzi, o których pani opowiada, którzy się spotykali, czy na tych mszach, czy w ogóle gdzieś tam pewnie po sąsiedzku. Czy jest taki typ, rys charakterologiczny, coś, co się wytwarza, jak się tu mieszka, jak się z ludźmi rozmawia?
Powiem szczerze, że my troszeczkę, ci ludzie z tego łazarza, nawet w rozmowach i w swoim słownictwie trochę zajeżdżamy tym naszymi, jak to babcia mówiła, auzdrukami. I ci, którzy... No teraz ci młodzi pewnie nie, ale my to... My się oczywiście wystrzegaliśmy tego, żeby na zewnątrz nie mówić o tej i tak dalej, tej uwożej. A później to się stało teraz takie modne. Teraz to nawet są wiersze piszą w takim języku, tak? Teraz to już jest zupełnie coś innego. Tym się można nawet pochwalić i w jakichś konkursach brać udział, nie? Czyli w domu żeśmy tak mówili. Ja pamiętam, takiego wuja miałam, to on to tak nagmijał, mówię, wuja, no nie mów tak, bo tak trochę poruta, nie? A wuja był starszy, no więc dla niego to było normalne. Więc to było taki na pewno tych starych, takich nas ludzi z Łazarza tutaj, to była taka charakterystyczna.
No tak, to tu i kolejarze, i Cegielszczacy, tak. I to trochę taka sypialnia była, no. Pewnie tych zakładów.
W ogóle Łazarz to było, albo ludzie pracowali w Cegielskim, albo pracowali w MPK, albo na kolei.
No. Albo handlowali na rynku łazarskim.
Albo handlowali na rynku łazarskim i tam można było kupić wszystko.
To była instytucja. Tak.
Nawet prezent powiedzieć. Na pierwszą komunię świętą dla dzieci. Pamiętam zegarek z długopisem, przecież wtedy to nigdzie nic nie było, a tam można było piękny zegareczek. Takie były prezenty.
Pamięta pani słynnych Bułgarów,
którzy... Bułgarzy handlowali też swoimi ciuchami.
Tak, ale też warzywami chyba. Z tego, co pamiętam, byli jacyś tacy ogrodnicy bułgarscy, którzy mieli swoje produkty.
Też mieli swoje produkty. Też mówiliśmy przecież na tych, którzy mieli swoje produkty gdzieś tutaj na obrzeżach. Dzisiaj tam są bloki w Poznaniu. To mówiliśmy na mnie, że to są Bambrzy, nie?
No,
a to byli ci badylarze, potem na nich mówili, tak? Oni handlowali na rynku, my ich znaliśmy i wiedzieliśmy, że mamy iść do Kończaka. On miał najlepszą kapustę kiszoną, nie? To w ogóle te stragany, te guziczki, co można było tam kupować, teraz... ono odpuści. Ja myślałam, że ten rynek, który u nas będzie, ten nowy właśnie będzie taki podobny. Ja nie myślałam, że będzie taki, nie taki chciałam, ale nie miałam na to wpływu.
Nie ma już tego klimatu?
Nie, absolutnie nie. I nie będzie, bo teraz to, co się stało z rynkiem, to właśnie chodziło im, tym, którzy zdecydowali, chodziło właśnie o taki klimat, że to ma być plac ogólnomiejski, na którym będą się eventy odbywały, a niekoniecznie to targowisko, o którym my mówimy. To targowisko to jest jedną tam trzecią w tym wszystkim.
Lidia Tudziak jest sentymentalna.
Jestem.
Dlatego druga propozycja muzyczna pani jest jeszcze chyba większym dowodem na to. Czesław Niemen, wspomnienie. Czesław Niemen... Pani powiedziała wszystko Czesława Niemena.
Czesław Niemen.
Co się tylko da.
Najlepszy. Każda jego piosenka.
Ale ta piosenka jest...
A ta piosenka jest piękna po prostu.
Piękna i wyjątkowa.
Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodzi. Od twoich listów pachniało sieni, dym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni próbowały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni z przemodlenia. Prześwitywał jesienny, od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. Dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką.
poza protokołem.
Lidia Dudziak w naszym studiu, o której ktoś szepnął mi na ucho, że jest urodzonym trybunem i rasowym społecznikiem, związkowcem. Takie rzeczy ma się w genach, to nie jest coś, co się wyucza, tylko po prostu człowiek musi mieć sobie taki nerw społeczny. Poczuwa się pani do tej charakterystyki, którą usłyszałem?
O, rzeczywiście mam takie coś takiego mam w sobie, że taki gen społeczny mam, rzeczywiście. Ale muszę powiedzieć, że ten gen trochę przekazałam też swoim wnukom, bo mam taką wnuczkę. To mówią, druga babcia Lilka.
Czyli będzie jej wszędzie pełno.
Wszędzie jej pełno będzie i już jest jej wszędzie pełno, fajna dziewczynka.
To powiem pani, że Gazeta Wyborcza napisała o pani parę lat temu, że potrafi pani całe dnie poświęcić na załatwienie spraw zapchanego komina i bez reszty poświęca się nawet najdrobniejszym kłopotom osób ze swojego okręgu wyborczego. Gazeta Wyborcza.
No to dziękuję Gazecie Wyborczej. Fajnie wtedy tak pisało obiektywnie, nie?
No tak.
Ale to jest miłe. Ja powiem szczerze, że ja właśnie mam ten gen taki społecznikowski i mnie zawsze zależało na tych ludziach, którzy najbardziej potrzebują pomocy. I do dziś tak jest. Mój kolega radny mówi, ty jesteś taka Matka Teresa, wiesz, z Łazarza. Tak
Matka na mnie Teresa też, z Łazarza,
tak,
to tak, dobry tytuł audycji.
Tylko mówi, matka Lideczka jesteś. Ja się z tego śmieję, ale coś w tym jest. Ja po prostu żadnego człowieka nie puszczę, jak ma problem. Ale też od razu mówię, jeżeli mogę pomóc, to pomagam. Ale jak nie mogę pomóc, to mówię wprost, że nie mogę, bo jest to, to i to. Nigdy nie okłamuję człowieka, że mu pomogę, a nie pomogę, bo go zwodzę. Nie znoszę tego i bardzo dużo pomagam ludziom w sprawach. Przychodzą do mnie, żeby doradzić im przede wszystkim, co mają robić w sprawach mieszkaniowych, bo dzisiaj to jest największy problem w Poznaniu. W takich sprawach bytowych, w takich sprawach dotyczących pomocy MOPR-u, czy... No jestem do dyspozycji i to wiedzą i to ludzie nie tylko z mojego kręgu do mnie się zgłaszają, ale ja lubię, jak wiem, to lubię przekazywać tą wiedzę.
Temperament taki, który pani ma osobisty, bardziej pomaga czy przeszkadza w polityce? Bo pamiętam różne historie, niekiedy no się nie, powie no. za dużo, już nie będę tych no, słynnych... No.
Tak. I to było przekłamanie, tak w ogóle nie było, ale no nie miałam możliwości tego wyprostowania i potem powiedzieli, że nie mam tego prostować, bo to bez sensu. I zostawiliśmy to. Ja nie byłam absolutnie tu nic winna, ale do dziś mi się to odbiła czkawką, rzeczywiście.
Ale jest pani temperamentną osobą.
No nie, jestem taka temperamentna, że czasami pewnie...
Gryzie się pani niekiedy w język? Czy nauczyła się pani gryźć w język?
No staram się, żeby ugryźć się w język. Nie zawsze w porę się ugryzę. To jest fakt. No ale trudno, no, jak się coś zrobi, to trzeba za to odpowiadać. Jeżeli zrobię coś złego, no to przepraszam. Ale jeżeli na przykład, a często się zdarza, że jestem, jak to babcia mówiła, Bogu ducha winna, no i muszę się tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem, to jest tragiczne dla mnie. To mnie przytłacza, powiem szczerze. Wtedy to mnie załamuje na kilka dni, ale potem się znowu pozbieram.
To dobrze, że Lidia Dudziak jest radną miejską, a nie poszła wyżej, bo podejrzewam, że to był...
Tak, właściwie dobrze
to
się
by pani
stało.
Nie
dobrze,
służyło,
dobrze się stało, bo jak to obserwuję, to nie. Myślę, że to nie. Byśmy się wszyscy w inną stronę poszli, a to nie o to chodziło.
Pani mówi dużo o Poznaniu, o poznańskości i też zwróciła uwagę, że koniecznie musimy powiedzieć o pomniku wdzięczności, o jego odbudowie, bo to też jest Poznań, tak. Historia Poznania.
Tak, i to już tyle lat trwa, tak chcieliśmy na stulecie odzyskania niepodległości ten pomnik odbudować. Tu profesor Mikołajczyk o to zabiegał. Jestem w tym komitecie od samego początku i to jest jakieś, myślę, wielkie niezrozumienie co do tego terenu, bo właśnie chodziło o ten teren, który wskazuje komitet. To nie jest jakiś teren, który będzie blokował ludziom tą przyjemność, którą mają nad tą Maltą. Właśnie o to chodziło, że tu stoi taki duży, piękny pomnik, ale my między tym pomnikiem biegamy, chodzimy, nawet na tych rolkach jeździmy, ale jak trzeba, to robimy tam jakieś piękne uroczystość i tak dalej. O to chodziło. Nie o blokowanie ludziom, a z tego zrobiono potwora, że tam zablokuje ludziom bieganie, nie wiem, cokolwiek. To nie o to chodziło i myślę, że szkoda. Szkoda, że Ryszard Globelny się na to nie zgodził, bo on wtedy, jak był prezydentem, mógł się na to zgodzić, to byśmy dzisiaj już mieli. I teraz nie wiem, jak to będzie. Przy tej władzy myślę, że to nie będzie.
A jaki ma pani pomysł na Poznań? Takie marzenia dotyczące Poznania? Już takie zupełnie pozapolityczne, tylko takie jako zaangażowana mieszkanka Poznania, patriotka lokalna.
Ja jeszcze tylko powiem, że jako ta społeczniczka, czy no, cały czas działam w Komitecie Obchodów Czerwca 56. I tu jestem na maksa.
A w końcu z Łazarza,
na maksa jestem zaangażowana, jestem w tym komitecie od lat. Organizuję obchody przez NTK co roku, także jesteśmy zawsze. To też jest ważne, bo to jest nasz ważny punkt. Ja bym chciała, żeby w Poznaniu było tak, jak kiedyś jestem radną od 90. 1988 roku było nas na początku ponad, już nie pamiętam, 37 radnych chyba, to było strasznie dużo. Nie, 65. I myśmy się normalnie rozmawiali ze sobą, dogadywali się, były oczywiście polityczne ugrupowania i później też co zmieniało się to. Teraz jest smutno. Teraz jest smutno. W tej radzie, moim zdaniem, ludzie się mało lubią. Szkoda, bo ja byłam taka, że lubiłam ze wszystkimi rozmawiać i rozmawiałam z kolegami z SLD i do dziś z nimi mam kontakt. Nie wszyscy już żyją, ale ci, co nie żyją, no to mile ich wspominam. I szło się dogadać, szło załatwić, powiem tak, szło załatwić kilka głosów dla swojej dobrej sprawy w okręgu, bo one były dobre. Z innych klubów, a teraz już tego nie można.
Nie czuję się pani wypalona? Zupełnie tak na koniec pytam.
Jeszcze dostałam z góry taki mały handicap, więc nie mogę być wypalona. Jeszcze to muszę wykorzystać.
Lidia Dudziak, poznańska radna, była gościem dzisiejszego Poza Protokołem.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję bardzo państwu. Miłego popołudnia.
Poza Protokołem.